magazyn. Polska, wielki projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji, pierwszej w tym roku audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który jest think tankiem zajmującym się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest dzisiaj radca generalny w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, doktor inżynier Marek Haliniak. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Kwestie polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej w 2022 roku to będą te kwestie, o które głównie będę pytać, dlatego że początek roku to taki czas, kiedy poważamy się na pewne przewidywania, jaki ten rok będzie. Czy wiemy już o jakichś nowych rozwiązaniach, które Unia Europejska chciałaby wprowadzać w kwestii ochrony środowiska w Europie?
To znaczy, wszyscy żyjemy, tak powiem, żyjemy, no urzędnicy i, no, i pewnie biznes będzie żył słynnym pakietem Fit for 55. No i tutaj oczywiście to są bardzo konkretne propozycje i one, że tak powiem, wymagają wdrożenia, czyli wielu zmian w polskim prawie. Ale sama sprawa, jak wiemy, jest dosyć kontrowersyjna. Natomiast ja chciałbym bardziej powiedzieć o tym, co Unia Europejska planuje, ale tym, co jest mi bliższe, a mianowicie całej pewnej polityce środowiskowej.
Jakbyśmy sobie spróbowali tak trochę rozgraniczyć te dwa pojęcia, ochrona środowiska, a ochrona klimatu. Czy to jedno w drugim się zawiera, czy to są dwie odrębne dziedziny?
Znaczy, ja uważam, że oczywiście ochrona środowiska jest pojęciem szerszym, to znaczy obejmuje. Przecież pracuję tyle lat w Ministerstwie Środowiska, kiedy jeszcze się nazywało Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Czyli mieliśmy wiele komponentów, które wchodziły w zakres środowiska, czyli odpady, powietrze w rozumieniu jakości powietrza, czyli jakości powietrza, którym oddychamy, gleby, wody, przyrody ożywionej, nieożywionej, cała geologia, leśnictwo, łowiectwo. Kiedyś to było właśnie Ministerstwo Środowiska. Mówimy o komponencie środowiska szeroko rozumianego, w który każdy z nas żyje, uczestniczy, ma na to jakiś wpływ. Natomiast klimat stał takim sztandarowym, tego rodzaju religią. Natomiast kiedyś, czy jak resort środowiska w ogóle powstawał, czyli mówimy tam roku 89, 90, klimat był tylko jednym z elementów. Oczywiście jestem zwolennikiem jakby dostosowania się do zmian klimatu, bo one następują. Jest kwestia oczywiście dyskusyjna dotycząca skali wpływu i generalnie człowieka na te zmiany. Natomiast zmiany klimatyczne postępują i adaptacja, czyli przystosowanie się do nich we wszystkich dziedzinach musi nastąpić. Tak chciałem wrócić do tego, że to jest element. Ta kwestia tej ochrony klimatu była elementem ochrony powietrza.
Czy zgodziłby się pan z takim moim uproszczeniem, że tak jak z pewnością mamy wpływ na ochronę środowiska, to tak nasz wpływ, nasz, czyli ludzi na ochronę klimatu, czy zmianę klimatu jest już bardziej dyskusyjny?
Tak, to znaczy tutaj oczywiście ja też uważam, że jest dyskusyjny. Czy wpływ w sensie wpłynięcia na temperaturę Ziemi i tak dalej, czyli tą słynną emisję CO2. Natomiast niewątpliwie na są zmiany klimatu i człowiek ma możliwość adaptacji do klimatu, czy przystosowania się w tym sensie uprzedzająco, na przykład jeśli będziemy wiedzieli, że będzie susza, czy na przykład w wyniku tych zmian klimatycznych nastąpi przesunięcie granicy lasów, no to oczywiście człowiek będzie już musiał przewidywać, co z tego wyniknie dla jego gospodarki. Ale tutaj, tak jak mówiłem, oczywiście takich dziedzin jest wiele, które możemy tutaj mówić. Ale mówię, ja bym się bardziej skoncentrował na jednak na tym naszym wpływie na otaczający nas świat w szeroko rozumiane komponenty środowiska, czyli jak mówię, przyrodę, wodę, glebę, odpady i tak dalej, i tak dalej.
To wróćmy teraz w takim razie do tych nowych rozwiązań, które Unia Europejska nam w kwestiach ochrony środowiska szykuje.
Jest taki trend, ja bym chciał powiedzieć o ekoprodukcji, ekokonsumpcji, jako pewnym trendzie. To znaczy ekoprodukcja jako pojęcie było już dawno znane, znaczy dawno, kilkanaście lat temu były całe ruchy czystszej produkcji i tak dalej. Teraz to się tak trochę przerobiło, żeby konsument bardziej na to zwracał uwagę. I tutaj elementem jest również ekoznakowanie, ale wracając do tej ekoprodukcji i ekoprojektowania. Takie nowe trendy, mówimy o ekoprojektowaniu, właśnie to, co Unia chciałaby zrobić. To szykowane są pewne rozwiązania prawne, które by zmieniały pewien model gospodarowania. Uważam, że to jest pozytywne, bo dużo się mówi o tak zwanej gospodarce obiegu zamkniętego, czyli żeby produkt no, nie był śmieciem, nie był wyrzucany. Tutaj chodzi o to, żeby nie marnować tyle, ale...
Ja mam takie skojarzenie z funkcją takiego kompostu na ogrodach działkowych, gdzie się pewne odpady biologiczne wyrzucało w określone miejsce po to, żeby później jakoś użyniać glebę tą ziemią z kompostu. Takie jest moje pierwsze skojarzenie proste.
Jest bardzo słuszne, to znaczy jest bardzo słuszne. Spójrzmy na gospodarstwo rolne, które było jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Tam się nic nie marnowało. Tam obornik wracał do gleby, hodowano i kurki, świnie i wszystko było jakby w pewnej harmonii. Natomiast oczywiście wielka produkcja przemysłowa, rolnicza zaburzyła to. Ale to w wielu dziedzinach nastąpiło, bo weźmy na przykład, mówiąc bardziej konkretnie, na przykład o konkretnych urządzeniach. Kiedyś się kupowało pralkę, suszarkę, lodówkę i się to naprawiało. Tej gospodarce, którą w tej chwili mamy, to po prostu jest gospodarka śmieci. Śmieciowa w tym sensie, że wszystko się wyrzuca, prawda? Już się nic nie naprawia. I te rozwiązania unijne, jednym z elementów jest właśnie powrót do tego, żeby produkty, które kupujemy, były naprawialne, dłużej użytkowalne. I to się oczywiście będzie też oceniało w punkcie zaktualizowany świat środowiskowy, wpływu na środowisko, ekoprojektowanie, czyli ekoprodukcja, to jest przyjrzenie się produktowi od kolebki do grobu, czyli ile się zużywa środowiska, w sensie zasobów, na wyprodukowanie danego sprzętu czy czegokolwiek, jak on długo służy człowiekowi, jak dobrze, jak jest oczywiście też jego użyteczność, w sensie przyjazność dla człowieka i potem co się z nim stanie, ile lat będzie się potem rozkładał na tym śmietnisku i tak dalej. Więc to jest taka ocena wpływu na środowisko produktu od samego początku. Jeżeli taki produkt jest dłużej użytkowalny, dłużej naprawialny, to jest to korzystne dla środowiska. Przecież w tej chwili jest tak, że po prostu wyrzuca się ich kserokopiarki, wszystko po 3 latach, kupić sobie trzeba nową.
Użytkownicy sprzętu takiego gospodarstwa domowego już są do tego przyzwyczajeni, że ten sprzęt, taki jak pralki, na przykład lodówki, on działa takie 4-5 lat mniej więcej i to i tak jest dobrze, a potem się po prostu psuje. I nie warto go już dalej naprawiać, tylko wtedy się kupuje nowy. Ten sprzęt po prostu jest jak gdyby... To takie moje doświadczenie, tak zaprojektowane, żeby się po dosyć krótkim okresie czasu użytkowania po prostu już wyeksploatował.
Już 20 parę lat temu jeden z koncernów japońskich, samochodowych wielkich, wymyślił taką strategię, że Japończyk kupował samochód nowy, zmieniał model na nowszy, co 6 lat. No i sobie skalkulowali, że gdyby taki Japończyk zmieniał ten samochód co 4 lata, to byłoby korzystne z punktu widzenia biznesu, bo prawda, biznes by się szybciej kręcił, lepiej by się sprzedawało i tak dalej. Nie pomyślał, że jakie to ma konsekwencje dla środowiska, w sensie zużycia energii, materiałów, bo jednak recykling nigdy nie będzie 100%. Ta strategia niestety została przejęta przez większość biznesu światowego, to znaczy jak najwięcej konsument ma kupować, więc oczywiście poszła w tym kierunku cała reklama. Tym jednym z największych szkodników, nazwijmy to z punktu widzenia środowiska, jest tak zwany przemysł mody.
A czy istnieje taki ranking takich gałęzi przemysłu, które są najbardziej szkodliwe dla środowiska?
Tak, oczywiście, dlatego ja wspomniałem o tym, że przemysł mody, który się wydaje, no cóż to kupowanie ubrań, prawda, cóż to do tego. Otóż ten przemysł mody jest drugi po przemyśle no, poszukiwania, wydobycie, transport, rafinacja ropy, czyli oczywiście jeżeli dalej pociągniemy to spaliny z samochodów i tak dalej, czyli to jest jakby z punktu widzenia wpływu na środowisko największa branża. No i potem mamy różne kolejne i chyba drugą jest właśnie przemysł mody, czyli produkcja ubrań, których w skali świata tylko 2% ubrań jest recyklowanych. Reszta jest jakby niszczona, wyrzucana.
To jeszcze w obronie tej mody, a nawiązując do ekoznakowania, tak, czy ekoprojektowania, też często na ubraniach mamy takie odnośniki, że materiał, z którego dana rzecz została wyprodukowana, jest właśnie takiego ekologicznego pochodzenia. I gdyby też pan, bo wiem, że jest pan ekspertem w tej dziedzinie właśnie ekoznakowania, ekoprojektowania, mógł nam przybliżyć problemy związane z tym ekoznakowaniem, tak? Rozumiem, że jak mamy jakiś produkt, który zawiera część tej nazwy eko, to możemy być w jakiś sposób pewni, że to jest produkt ekologiczny?
Tak zwany eco-labeling, czyli ten europejski znak, takie charakterystyczne roślinka, to jest eco-znak, eco-labeling po angielsku. I on jest to europejski znak, powiedzmy, ekologiczności. Ale tu ta ekologiczność, którą nadaje Polsce, to nadaje taki znak europejski, no bo w każdym kraju jest określony organ administracyjny czy instytucja, która tego typu znak nadaje. W Polsce to robi Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, jest nadzorowane w tym zakresie przez Ministerstwo właśnie obecnie klimatu i środowiska. Ale to polega na tym, że jeżeli jakiś producent chce uzyskać ten znak ekologiczności na swoim produkcie, czy to będzie kosmetyk, farby, lakiery, w zasadzie większość, 30 kategorii różnych produktów, ekrany komputerowe, nawet usługi, na przykład hotelarskie, mogą dostać ekoznak. Wtedy oczywiście musi spełnić określone kryteria. One są bezpośrednio określone w rozporządzeniu Unii Europejskiej, te kryteria tak zwanej ekologiczności. I oczywiście tam są różne aspekty, na przykład szkodliwość dla człowieka, więc na przykład kosmetyk, który ma ten ekoznak, no to wiadomo, że musi spełniać kryteria. Producent, który chce, żeby jego znak dostał, występuje, spełnia te wymogi i dostaje. To jest jakby jedna sprawa. W tym ekoznakowaniu nieraz to jest wykorzystywane do takich, powiedzmy, niecnych celów, a mianowicie tego, że już w tej chwili współczesny konsument ma tak zwaną świadomość ekologiczną, czyli kieruje się nieraz tymże znakiem. Na przykład kiedyś jeszcze, jak ten ekoznak nie był taki popularny, to przynajmniej napis na puszce z tuńczykiem, prawda? Było napisane, że ten tuńczyk został złapany w sieci, które są nieszkodliwe dla delfinów, powiedzmy, prawda? I się kierował tym, no to jak kupię tą puszkę, a nie tamtą, bo tamta jest, wiadomo, robiona przez firmę, która jest szkodliwa dla przyrody. Ale biznes jest sprytny, więc wymyśla coraz więcej takich rzeczy, żeby ten trend, tą modę, czy kierowanie się konsumenta w swoich wyborach tą ekologicznością wykorzystywać. W związku z tym pojawiło się coś, co się nazywa greenwashing, czyli taka trochę reklama, która ma konsumentowi pokazać, że prawda jest ekologiczne, a w rzeczywistości tylko zwiększyć sprzedaż.
Czy ja mam rozumieć, że to wykorzystanie tego członu liter eko nie jest jakoś zastrzeżone i że producenci mogą korzystać z tego eko i tutaj dokładać tu nazwę jakiegoś swojego produktu i mogą to robić i konsument, jak rozumiem, myśli, że to jest rzeczywiście produkt z takim certyfikatem ekologicznym i no po prostu działa to marketingowo.
Tak. W Polsce to tym takim klasycznym przykładem, którym oczywiście ministerstwo w tej chwili się będzie próbowało zaradzić, rozporządzenie szykowane, jest ekogroszek. To znaczy, no bo jak spytam panią redaktor, jakie ma pani skojarzenie pierwsze, jak widzi, no reklama, nie wiem, na stacji benzynowej leży worek ekogroszek. To jest jakieś pierwsze skojarzenie?
No, z takim ekologiczną formą opału, tak?
Tak, dokładnie. A jest dokładnie
nieszkodliwą dla środowiska, przynajmniej mniej szkodliwą.
Jest dokładnie na odwrót. Ten eko, bardziej można by, jeśli ktoś w ogóle chciałby szukać źródłosłowia, dodania tego, to musiałby być, że to jest bardziej ekonomiczny znaczek. Ten ekogroszek jest, no właśnie, wpływa negatywnie na środowisko, znaczy spalany, powoduje smog. I tutaj nie spełnia norm, żeby to było ekologiczne. Ale takich przykładów jest wiele, gdzie wykorzystuje się to takie podejście, że człowiek ma w pewnym sumieniu, no tak, ja tu kupuję produkty ekologiczne, to przyczyniam się do ratowania świata. I tutaj to się greenwashing nazywa na świecie i tego już jest bardzo dużo.
Czy ja rozumiem, że my jako konsumenci mamy jednak wpływ na to, tylko musimy włożyć troszeczkę więcej wysiłków podczas kupowania produktów i nie sugerować się nazwą produktu, tylko zajrzeć tam głębiej, poszperać w tych różnych oznaczeniach i opisach. I jeśli znajdziemy taki certyfikat ekologiczny, no to możemy już z czystszym sumieniem, że tak powiem, taki produkt nabyć.
To jest na przykład ten ekoznak europejski, ekolabel. To tak, no bo on tam, produkt, który dostanie ten znak, ma prawo być naklejony, to spełnia takie wymogi właśnie tej ekologiczności. Takie inne, na przykład nie mające takiego certyfikatu uznanego, to są po prostu marketingowe zagrania. Myślę, że tak generalnie takie uznane znaki ekologiczności produktu, no to warto to kupować. Natomiast tu bym wrócił do pewnej filozofii. Na ile nasze zachowania mogą mieć wpływ na środowisko? Oczywiście powszechnie się uważa, że tak, no bo człowiek nie wyrzuca śmieci, oszczędza wodę, oszczędza prąd i tak dalej, no to ma wpływ. Natomiast rzeczywistość jest taka, że w skali świata, rozwoju, czyli mniej więcej od szczytu ziemi w Rio, 92 rok. Jednak widzimy, że sytuacja ekologiczna, czyli skażenia, zmiany w przyrodzie są coraz gorsze. Wszystkie te raporty o stanie środowiska. No i dlaczego tak się dzieje, mimo tych wszystkich wysiłków? No ja osobiście uważam, że to jest wynika z pewnego paradygmatu, czyli modelu rozwoju świata. I ten greenwashing jest pewnym takim elementem. Jeżeli zysk taki bezwzględny, najważniejszy jest celem firm dużych, to po prostu one będą robiły wszystko, żeby to osiągnąć. To był bardzo powszechny model i od połowy lat 90. wszystkie te szczyty ziemi i to w Rio de Janeiro, potem różne inne. Na wszystkich tych ONZ-owskich szczytach był tak zwany biznes, bo mówiło się, że nie osiągnie się celów tego słynnego zrównoważonego rozwoju bez udziału biznesu. W rzeczywistości biznes...
ma swój biznes.
Tak, dokładnie i to tym się różni, więc tutaj nie należy aż tak ufać, że z własnej woli będzie tam to, że społeczna odpowiedzialność biznesu się nazywało, jest Wielka Rada Ekologicznego Biznesu przy ONZ-cie, która we wszystkich tych szczytach uczestniczy, nie mówię o szczytach klimatycznych, o których jest ostatnio tak głośno, tylko o różnych takich szczytach środowiskowych, tak jak słynny szczyt ziemi w Rio de Janeiro w 92, potem w 2002 w Johannesburgu, czy cele ONZ-owskie, tak zwane milenijne, czyli żeby w ogóle sytuacja świata w dziedzinie środowiska się polepszała, czyli mówimy o jakości wody, powietrza, gleby, zdrowotności, wiele, wiele tych celów takich, które miałby służyć człowiekowi. I te cele, no właśnie mówiono, że bez biznesu się nie da tego zrobić, a się okazało, że no biznes zawsze przytakiwał, mówię, wielki biznes, w wielkich korporacjach, że tak, my tu uczestniczymy, ale rzeczywistość była taka, że zysk będzie zawsze celem instytucji. To takie filozoficzne podejście, że o ile człowiek to ma pewną refleksję nad swoim postępowaniem, może zmienić spojrzenie na świat, zmienić swoje stosunek do środowiska, do przyrody, do wielu rzeczy. A natomiast korporacja, czyli instytucja jest bezduchowa. Ma określone cele i tam nie ma sentymentów, że tak powiem. Trudno wymagać jakichś duchowych wartości od instytucji, prawda, wielkiej korporacji.
Tak, na koniec naszego programu to taka słodko-gorzka puenta, ale mimo wszystko nadal z tej naszej rozmowy wynika, że my jako ludzie mamy wpływ, chociaż może minimalny, ale na pewno mamy wpływ na nasze środowisko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był doktor inżynier Marek Haliniak, radca generalny w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Magazyn Polska Wielki Projekt.